środków, a więc wybór jest duży. Bywały lata, że z całej Polski, ze wszystkich 16 województw byli uczniowie w Zespole Szkół Morskich. Nie wiem, jak ta geografia się rozkłada w tym roku, ale z całą pewnością są uczniowie spoza województwa też chętni do nauki. Również od kilku lat obserwujemy większe zainteresowanie szkołami branżowymi i nasza Kołobrzeska również cieszy się zainteresowaniem.
Publikacja list przyjętych uczniów planowana jest na 16 lipca. A wczoraj w Regionalnym Centrum Kultury zostały wręczone nagrody prezydenta miasta Kołobrzeg za wybitne osiągnięcia w nauce. Nagrody otrzymało 45 uczniów z kołobrzeskich szkół podstawowych.
Serdecznie Wam gratuluję. Niemniej jednak te są tylko efekty Waszej pracy. Dlatego przede wszystkim doceniam i chylę czoła wszystkim uczniom, którzy przez cały mijający rok szkolny, a niekiedy przez całe lata, ciężko, sumiennie, codziennie pracowali, aby uzyskać takie, a nie inne efekty. To tylko pokazuje, że cele, jakie sobie przed sobą postawicie, na pewno osiągniecie. Za co bardzo mocno trzymam kciuki i życzę Wam, aby tych osiągnięć na Waszych kontach było jak najwięcej.
Mówiła zastępca prezydenta do spraw społecznych Ilona Grenda-Zwójtowicz.
92 FM. Radio Kołobrzeg. Wiadomości.
We'll be right back. historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam, Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg.
W 499 kwadransie z historią wita Państwa Robert Dzięba. Dzień dobry. I muszę Państwu powiedzieć, że za tydzień 500. I od razu, tak w ramach ogłoszeń, zapraszam na 500 wydanie. Będę miał dla Państwa upominki. Tak więc zapraszam z tej okazji już na kolejne wydanie Kwadransa z historią. A co dzisiaj? A dzisiaj, proszę Państwa, warto pamiętać, że już za 2 miesiące rozpoczną się badania archeologiczne w Kołobrzegu, czyli dawniej w Starym Mieście, a dziś Budzistowie. Ponieważ ten potężny gród słowiański ukryty jest pod ziemią, tak trudno wielu zrozumieć, czym tu się gorączkować. Wszakże została jakaś kapliczka świętego Jana, jakieś górki czy pagórki, więc no, co pójść zobaczyć, o czym pójść opowiedzieć. No właśnie, tym bardziej w radiu ciężko jest to, proszę Państwa, opowiedzieć, lecz aby lepiej zrozumieć to, jak powstawał i rozwijał się Stary Kołobrzeg, trzeba się cofnąć do emporium w Bardach Świelubiu, które powstaje najpewniej w pierwszej połowie VIII wieku. A ja tylko przypomnę, bo czasami rozmawiam ze słuchaczami, że VIII wiek to lata po roku 700. O. Tak? Czyli bardzo dawno temu. Powstaje i funkcjonuje tam nie tylko gród, ale także osada handlowa z targiem. A wiąże się ją z osiedleniem się tu wikingów przybyłych ze Szwecji. Pod koniec IX wieku, a więc gdzieś około w latach 880-890, ośrodek bardzko-świelubski zostaje spalony i opuszczony. Co ciekawe i nieprzypadkowe, w tym samym czasie, a więc właśnie około 880-90 roku, pojawia się gród nad Parsentą w Kołobrzegu, przejmując funkcje gospodarcze po upadającym grodzie w Bardach. Choć tu bardziej można by było użyć słowa wygasłym. W tym czasie pomorskie wspólnoty plemienne nie ulegają jeszcze hegemonii silnych i kształtujących się sił chrześcijańskich, opierając się ich władzy politycznej, ale to ulegnie zmianie. Zwłaszcza, że grono wspólnoty chrześcijańskiej powiększało się. Gród Kołobrzeski nie został założony w okolicy ujścia Parsenty do morza ze względu na najazdy na południowe wybrzeże Bałtyku, więc utrzymanie odległości w kierunku północnym było wskazane. Nie przeszkadzało to w eksploatacji słonych źródeł w okolicy dzisiejszego północnego obszaru Wyspy Solnej, tak? Tam, gdzie bije źródełko solankowe. Integracja gospodarcza środkowego i dolnego biegu Parsenty dowodzi tego, jak ważny w owym czasie był handel oraz jakie znaczenie w funkcjonowaniu ówczesnego grodu kołobrzeskiego miał targ. Kołobrzeg miał czym handlować. Sól, dobra morskie, bursztyn, wyroby z rogu, ale także to, co pozyskano z lasu, dziegci i inne historie, proszę Państwa. To wszystko we wczesnym średniowieczu miało znaczenie i zwiększało pozycję gospodarczą takiego ośrodka. Żyjący tu ludzie mogli lepiej obracać swoją produkcją, tak? Do czasu, kiedy produkowano na zapas, żeby mieć, żeby dobrze wiodło się takiej wspólnocie, to była jedna sprawa, ale w momencie, w którym można takim dobrem obracać, towarem, którego ma się więcej i sprzedawać, to jest, proszę Państwa, kapitalna sprawa, jeżeli idzie o rozwój takich społeczności lokalnych. Dzięki badaniom archeologicznym udało się stwierdzić, że w drugiej połowie X wieku gród kołobrzeski został częściowo zniszczony. Fakt ten wiąże się z walkami, jakie na tych terenach miał prowadzić Mieszko I, zdobywając ten obszar i podporządkowując swoim interesom. W ten sposób dobiegł końca czas niezależności plemiennej. Fakt odbudowy grodów, technologii znanej z Wielkopolski, historycy wiążą właśnie z jego przejściem pod wpływy Piastów. Wiemy, że tereny nadbałtyckie były związane z państwem Polan w ostatniej dekadzie X wieku. Tak, w Dagome Judex wiemy, że Polongum Mare terytorium Mieszka I sięgało. Przez kilkadziesiąt lat po powstaniu Gród Kołobrzeski stał się ważny w zwiększaniu wpływu Piastów nad Bałtykiem i podporządkowywaniu tych terenów pomiędzy obszarem Dolnej Wisły i Odry. Kołobrzeg wczesnośredniowieczny to, proszę Państwa, nie tylko produkcja soli. I choć od soli pochodzi dawna nazwa miasta, Salsa Holbergensis, którą zapisał w swojej kronice biskup merseburski Titmar, to, proszę Państwa, to także port, który znajdował się nad Parsentą. Aczkolwiek nie ma stuprocentowej pewności, w którym dokładnie to było miejscu. Są pewne hipotezy i przypuszczenia. Port to okno na świat. To możliwość handlu i podróżowania. W obliczu oporu mieszkańców Pomorza przed piastowską hegemonią, Kołobrzeg, ze względu na swoje znaczenie gospodarcze, tu na północy, stał się niezwykle ważny już w państwie księcia Bolesława Chrobrego, zyskał nowe funkcje, polityczną i religijną. I dlatego właśnie to tu, na północy, ulokowana została stolica nowego biskupstwa. A na jej biskupa powołano Rheinberna, urodzonego w Hassegau w Saksonii, który, wszystko na to wskazuje, takie są przypuszczenia historyków, znał tutejszy język i obyczaje, a jednocześnie mógł rozpocząć misję chrystianizacyjną na obszernym terytorium Pomorza. Co prawda, oczywiście, mógł mieć tłumaczy. Niemniej jednak, znając jego koneksję ze Słowianami, wychodzi się z założenia, że właśnie ten wybór tego człowieka, Niemca, tak byśmy powiedzieli, Saksończyka, no, nie mógł być spowodowany czymś innym właśnie jak jego znajomością tego obszaru, czyli kogoś, kto potrafił sobie świetnie z tymi ludźmi poradzić. Patrząc na Kołobrzeg 1000 lat temu, trzeba wyobrazić sobie nadrzeczny gród z wysokimi obwarowaniami drewnianoziemnymi, wznoszącymi się po prawej stronie Parsenty na terenie między dzisiejszym Kołobrzegiem a Zieleniewem, który akurat znajduje się po lewej stronie rzeki, to Zieleniewo, tak trzeba sobie zostawić je. Natomiast no, chodzi o określenie tego obszaru, proszę Państwa. W czasie, gdy Bolesław Chrobry lokował tu biskupstwo, gród istniał ponad 100 lat, a więc kolejne pomorskie pokolenia miały czas na jego rozbudowę. Lokowanie tu stolicy biskupiej wiele zmieniło. Jak przypuszczają historycy, Rheinbern przystąpił do budowy katedry. Zapewne drewnianej, jeśli miała zostać zniesiona w tak krótkim czasie, ale nie ma co do tego pewności, bo jaki to był krótki czas? Proszę Państwa, biskupstwo zapewne nie istniało zbyt długo. Mówi się, że około 1005 raczej już tu nic nie było. Ale niektórzy twierdzą, że około 1015. Nie mamy co do tego pewności. Jak ta reakcja pogańska, która tu zaszła, jak osłabienie pozycji Chrobrego wpłynęło na sytuację w Kołobrzegu po wybuchu w roku 1002 wojny polsko-niemieckiej. Tak więc te zależności terytorialne potrafiły się zmieniać bardzo szybko. W każdym razie, charakter osiedla o charakterze targowo-rzemieślniczym i cechach wczesnego miasta średniowiecznego widać na makiecie w Muzeum Miasta Kołobrzeg. Oprócz budowanej katedry, we wnętrzu grodu, której lokalizacji archeolodzy są raczej pewni, mamy zewnętrzny, drewnianoziemny wał z kilkoma, zapewne czterema potężnymi bramami, w tym co najmniej jedną od strony rzeki. Gród posiadał świetne warunki do obrony, zarówno naturalne, jak i zaprojektowane oraz wykonane przez człowieka. Był zapewne palisadowany. Wewnątrz wytyczone były drogi, pośród których pobudowano domy, zapewne w technice plesionkowej. Ich konstrukcja pozwalała lokować w nich więcej niż jedno pomieszczenie. Trzymano w nich także inwentarz. W grodzie pracowali rzemieślnicy, wytwarzający dobra przeznaczone na handel. Czyli tu zwykli ludzie w grodzie znajdowali bezpieczne schronienie, jednocześnie stanowiąc o jego sile obronnej. Wraz z przybyciem biskupa Rheinberna zmieniło się to o tyle, że pojawiło się tu duchowieństwo, ale także piastowcy wojowie, którzy zabezpieczali gród i byli przedłużeniem książęcej władzy. W drugiej połowie XI wieku dochodzi do rozbudowy grodu i powiększenia jego powierzchni do poziomu, jaki można dziś zobaczyć w terenie, choć ślady te są coraz bardziej zacierane, niestety w szczególności przez wieloletnie prowadzenie gospodarki rolnej. A dzisiaj także przez takie działania, proszę Państwa, różnego rodzaju budowlane czy rozwijające ten teren. To nie sprzyja niestety jego zachowaniu do momentu wejścia na ten obszar archeologów. Na północy i południu funkcjonowały podgrodzia. Jedno z nich zapewne było w jakiś sposób obwałowane. Znajdowane w obszarze nad Parsentą monety z przełomu X i XI wieku świadczą o napływie srebra na te tereny. Rozbudowę grodu można teoretycznie wiązać z zanikiem grodów na Pomorzu, bo ich liczba spada i pozostają główne grody, i pozostaniu ośrodków największych, głównych, pełniących funkcje gospodarczo-polityczne. Przypisuje się coraz chętniej, że siedziba Pomorzan znajdowała się w dwóch grodach, Kołobrzegu i Białogardzie, mówiąc o księstwie pomorskim. I wiąże się je z książęcą władzą niejakiego Zemuzila, Siemomysła, o którym mowa jest pod datą 1046 w rocznikach autajskich. Była o tym już mowa w kwadransie z historią o władzy księcia Zemuzila, tak więc całkiem niedawno, nie będę rozwijał tego tematu. Z końcem XI wieku rozpoczyna się zdobywanie Pomorza przez księcia Bolesława Krzywoustego, który w 1102 roku łupi Białogard, nazywajmy rzeczy po imieniu, a w 1103 roku Kołobrzeg, do którego dociera ponownie w 1107 roku. No bo w 1103 roku Krzywousty Kołobrzegu nie zdobywa, bo bogactwa zaślepiły jego wojów. Nie jest to niewykluczone, natomiast Gal pisał swoją kronikę bardzo za Krzywoustym, więc konsekwencją tego jest to, że nie do końca wiemy, jak to mogło wyglądać. Po prostu Kołobrzeg mógł się obronić w tym czasie, płacąc jednak za to wysoką cenę, no bo miasto zostało złupione, w jakiś sposób zniszczone. Natomiast w 1107 roku hołd składa Krzywoustemu nieznany z imienia książę. Zresztą w ogóle ten opis galowy jest ciężki do przyjęcia, dlatego że hołd zostaje złożony na koniu. Tak, że on wyjeżdża na koniu. Gal nie pisze, że klęka przed władcą, tak, składa mu hołd i przyrzeka mu wierność i swoje sługi itd., itd. Trochę dziwny jest to opis. Tak więc można mieć co do tego pewne wątpliwości. Natomiast nie będę wchodził tu w szczegóły historyczne, relacji Krzywoustego z tutejszymi książętami i kim oni byli, proszę Państwa, jak to wszystko mogło wyglądać. Chodzi o pokazanie jeszcze większego grodu o charakterze wczesnomiejskim, targu, gospody, a także portu, który po raz kolejny staje się oknem państwa Piastów na Bałtyk. Po chrystianizacji tych terenów, bo w 1024 roku przybywa tutaj misja Ottona z Bambergu, w 1025 roku dochodzi do ochrzczenia mieszkańców, wzniesiona zostaje wewnątrz grodu świątynia, która być może pewnie już w tym czasie murowana. Co prawda nie mamy co do tego przekazów, ale jednak pod koniec XII wieku urośnie do rangi kolegiaty. Kościoły budowane są także na podgrodziach. Jeden z nich, kościół świętego Jana, przed wojną świętych Janów, dwóch Janów było patronem tego kościoła, Jan Ewangelista i Jan Chrzciciel. Ten kościół przetrwał do naszych czasów i dzisiaj jest kościołem filialnym katedry kołobrzeskiej w Budzistowie. Dzięki badaniom archeologicznym, które prowadzić będzie zespół profesora Mariana Rębkowskiego, mamy, proszę Państwa, szansę na nowo odkryć prastary Kołobrzeg. To, co pisałem o grodzie kołobrzeskim, proszę Państwa, i to, co czasami, bo rzadko akurat o tym mówię, w kwadransie z historią, to są, proszę Państwa, hipotezy i pomysły na to, jak mogło toczyć się życie 1000 lat temu nad Parsentą. To prawda, mamy zabytki prezentowane w muzeach, mamy wyniki badań, lecz to zaledwie wycinki, które objęły niewielki fragment dawnego grodu. Niedawno mówił o tym profesor Marian Rębkowski na spotkaniu w muzeum. Natomiast teraz mamy szansę, aby poszerzyć naszą wiedzę i pokazać ją na nowo. To jest rzecz, przed którą stoimy. Z badaniami za 2 miesiące będzie ruszać ekipa Polskiej Akademii Nauk i na pewno więcej mówić będziemy o tym w kwadransie z historią. I na dziś to wszystko. Ja zapraszam na wydanie jubileuszowe, urodzinowe, o może tak, za tydzień. Tyle na dziś. Do usłyszenia. Kłaniam się.
Kwadrans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam. Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg. Reklama.
Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl. Telefon 880 880 823.
Po reklamie. Come back now. I'll